Radio Szczecin i X Audio prezentują książkę do posłuchania z tulszypami w tle. Dziewice do boju Moniki Szwaj czyta Anna Kert.
Nie pojechałabyś ze mną na małą wycieczkę?
Dokąd?
Do Kopenhagi.
A, promem.
No coś, te dziewice płyną w charakterze brygady interwencyjnej.
Widzisz jakieś przeciwwskazanie?
Alina, ja myślałam zawsze, że jesteś najbardziej zrównoważona z nas wszystkich.
A co? Nie jestem.
Teraz już nie dam głowy. Co ty właściwie chcesz zrobić?
Sama nie wiem.
Improwizować. W najgorszym wypadku zobaczymy Kopenhagę i wrócimy. Podobno jest cudowna.
Wyjazd do Kopenhagi, o ile miał przynieść pożądane rezultaty, musiał być starannie przygotowany. Trzy dziewice spotkały się w swojej firmowej już niemal piwniczce, gdzie tym razem orkiestra jazzowa robiła co mogła, żeby im przeszkodzić w konwersacji. Ograniczyły się więc do rozmów w przerwach koncertu i pomiędzy oklaskiwaniem ulubionego łysego saksofonisty o imieniu Sylwester, który grał dziś po prostu bosko. Podobnie jak pianista i cała reszta. Alinę pchało do czynu.
Dziewczynki, musimy przygotować szczegółowy plan. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, jak się nazywa i jak wygląda ta barmanka. Potem musimy rozeznać się w ich grafikach, bo chcemy ich oboje trafić, prawda?
A jak się dowiemy o te grafiki? Zadzwonimy do tej całej żeglugi promowej, czy co?
Nie powiedzą nam, rzekła stanowczo Agnieszka. Możemy się wypchać.
Michalina poskrobała się słomką po głowie i pomachała na kelnera, żeby jej przyniósł jeszcze jedno mojito.
Obawiam się, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko wejść w komitywę z mamą kolegi Franka.
Alina, twoim zdaniem ona pójdzie na to?
Alina wzruszyła ramionami i zrobiła bezradną minę.
Nie wiem, naprawdę. Nie znam jej na tyle. Ale może bym zaryzykowała, pojechała do Świnoujścia i spotkała się z nią. Ryzyk fizyk. Albo pójdzie na współpracę, albo mnie pogoni.
Alina i Agnieszka jechały krajową trójką do Świnoujścia, ciesząc się majem.
Alcia, ty wiesz, dokąd my chcemy jechać? Gdzie twój Franek mieszka?
Przypadkiem wiem. Na Matejki, w blokach.
A numer na tego Matejki masz?
Przypadkiem mam. Franio sam mi zapisał w notesie, żebym go kiedyś odwiedziła.
No to ja do niego wpadnę, a wy na mnie poczekacie w jakiejś kawiarence. Żeby tylko matka była w domu.
Przecież z nim rozmawiałaś dzisiaj rano.
Rozmawiałam, ale mu komórka wysiadła w połowie zdania.
Damy radę, nie martwcie się.
Znalazły ulice Matejki i wielkie bloki, z których każdy był jak małe miasteczko.
Alina została pod domofonem, a Misia i Agnieszka oddaliły się w poszukiwaniu wygodnej kawiarenki.
Znalazły jedną taką stosunkowo niedaleko i zasiadły z kawą i babeczkami owocowymi.
Alina zadzwoniła, że mogą wracać po nią na Matejki. Głos miała jakiś dziwny.
Szybko jej to poszło, zauważyła Agnieszka, uruchamiając samochód.
Alina czekała na nie pod blokiem. Wygląd też miała jakiś dziwny. Była czerwona na twarzy, a w jej oczach, jakbyśmy powiedzieli, będąc autorem powieści sensacyjnych, czaił się obłęd.
Wynośmy się jak najszybciej,
syknęła, wsiadając i chichocząc trochę bez sensu.
Jedź,
ale co się stało?
Opowiadaj natychmiast, bo oberwiesz, zażądała Michalina.
Bóg strzegł dziewczynki, żeśmy się na ten prom nie wybrały. A zwłaszcza, że nie zaczęłyśmy tam umoralniać barmanek. No, już mówię. Franek się ucieszył, jak mnie zobaczył. Jego mama też. Pogadaliśmy sobie trochę o jego zdrowiu, o tym, że czuje się coraz lepiej. W szkole zaległości nadrabia bez kłopotu. I w ogóle kwitnie. Matka to samo. Tak na nich patrzyłam i zastanawiałam się, jak oni dobrze znoszą rozstanie statusiem i mężem. I nagle w drzwiach zamek hałasuje. Wchodzi jakiś facet, przedstawia się. Modrzejewski. Siada w najlepszej i nalewa sobie herbatę. To rozumiecie, że ja nic nie rozumiem. Stryjek jakiś czy co? Ale jaki stryjek, kiedy Franek na niego mówi tato? Wyciągnęłam jego matkę do kuchni, złapałam za gardło i zeznała, że niewierny się nawrócił. Dziewczynki, gdybyśmy tu nie przyjechały, tylko od razu zaczęły akcję na promie, to byśmy zrobiły z siebie takie idiotki, jakich świat nie widział.
W połowie maja dr Krystian Orzechowski zarządził pierwsze otwarcie kliniki.
Bo to tak jak w teatrze, wyjaśnił Alinie. Ostatnio robi się ze 3 albo 4 premiery. Normalna dla VIP-ów, prasowa dla sponsorów. A my będziemy mieli 2. Jedną wewnętrzną dla pracowników i drugą zewnętrzną dla prasy i pacjentów. Oczywiście ważniejsza jest ta pierwsza. Musimy się wszyscy poznać. Alina nie czuła się najlepiej w dużych zgromadzeniach. Starała się jednak być dzielną. Usiłowała zapamiętać jak największą liczbę nowych współpracowników. Niektórych znała, na przykład z poprzedniego szpitala, skąd doktor dyrektor Orzechowski ich, jak sam to określał, wyrwał. Reszta gości wciąż jeszcze jej się mieszała. Lekarze, pielęgniarki, opiekunki, jakieś biuralistki. Wśród niezidentyfikowanych pętała się niepozorna szatyneczka, niewysoka, trochę jakby myszata, ubrana w elegancką szarą garsonkę. Doktor Orzechowski, który zdążył już wygłosić uroczyste powitanie, zabrał się do przedstawiania wszystkich po kolei i właśnie dochodzi do myszatej. Maja Orzechowska. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Żona. Chwila. Jakim cudem Krystian Orzechowski, który wygląda jak wzorzec hollywoodzkiego gwiazdora, może mieć taką sierotowatą żonę? Czy jej nie jest głupio? Ach, może i nie jest. Jeśli to córka magnata farmaceutycznego, nawet któregoś z mniejszych, to może sobie wyglądać jak tylko chce. W takim razie, czyżby Krystian poleciał na forsę? 1 czerwca klinika doktora Orzechowskiego i spółki była gotowa do przyjęcia pierwszych pacjentów. Wszyscy pracownicy odczuwali niemałe emocje. Nawet niewzruszony zazwyczaj szef, nie mówiąc już o kobietach. Alina miała wrażenie, że ta klinika jest do pewnego stopnia jej osobistym dzieckiem. Atmosfera w zespole okazała się bardzo sympatyczna, choć tu należało z oceną poczekać do chwili, kiedy zacznie się prawdziwa praca. Alina, oficjalnie na etacie opiekunki z dziwnie wysoką jak na opiekunkę pensją, została przedstawiona wszystkim jako pełnomocnik zarządu do spraw samopoczucia pacjentów. Rozumiecie państwo, powiedział dr Orzechowski. Pacjent zadowolony szybciej zdrowieje i szybciej zwalnia łóżko dla następnego pacjenta. Zależy nam, żeby dzieciom, które tu będą przebywać, było jak najlepiej, w dobrze pojętym interesie nas wszystkich. Wsparcia w tym zbożnym dziele mieli Alinie udzielać wszyscy, ze szczególnym uwzględnieniem młodego psychoterapeuty, poleconego zresztą przez Grzegorza Wrońskiego, Staszka Waltera. Genialny pomysł z tą pani funkcją. Na ogół nie docenia się wpływu samopoczucia pacjentów na ich zdrowie, a to jest naprawdę ważne. Kto to wymyślił? Doktor Orzechowski? Tak, przychodziłam na jego oddział jako wolontariuszka. Taka ciocia, co? Zgadza się. Ciocia Grosik. Rewelacja, ciociu Grosik. Zastanawiałem się nad czymś. Jeżeli ta klinika ma być z założenia taka życzliwa i w ogóle, a przecież jest ona kliniką dziecięcą, to czy nie uważa pani, że dobrze by ją było jakoś sympatycznie nazwać? Alina zastanowiła się. Sama miała podobny pomysł, ale nie była pewna, czy tak wypada. Czy klinika nie straci na powadze? Ależ oczywiście, że nie straci, zawołał dr Orzechowski, kiedy przyszli do niego z nową koncepcją. To znakomity pomysł. Jak byście ją nazwali? A ja mam propozycję, rzekła Alina, wyglądając przez okno na zaprojektowaną przez Michalinę rabatkę, na której już zaczęły wyrastać i zakwitać rozmaite kwiaty. A jakby tak, klinika pod słonecznikiem? Tydzień po premierze prasowej klinika pod słonecznikiem miała zapełnione wszystkie łóżka i precyzyjne plany na pół roku naprzód. Do obowiązków Aliny, które zresztą sama sobie ustaliła, należało między innymi przyjmowanie dzieci przybywających do kliniki i niejako instalowanie ich na miejscu. Zamierzała to robić w ten sposób, żeby dzieciaki jak najszybciej pozbywały się stresu i zaczynały czuć się jak u siebie. Z Niką Mokrzycką sprawa nie była taka prosta. I to nie z powodu samej Niki, która przejawiała ekspresję na poziomie drewnianego klocka. Problem stanowiła jej matka. Typowy skądinąd przykład osoby zamożnej i wymagającej, której intelekt jednak nie był przygotowany na przyjęcie dużej forsy i teraz trochę nie domagał. Pani Hanna rozstawiła wszystkich po kątach już od progu. Zlekceważyła Kasię recepcjonistkę i zażądała natychmiastowego widzenia się z dyrektorem kliniki. Doktor Orzechowski jest w tej chwili zajęty, poinformowała ją Alina z miłym uśmiechem. Panie były umówione na 9 rano. Teraz jest 11. Szef nie mógł czekać tak długo. Nie wiem, czy moja córka dobrze się czuje na tym korytarzu. Jak długo mamy tu przebywać? Doktor Orzechowski operuje. Nika zainstaluje się teraz u siebie, pozna współlokatorkę, a kiedy doktor skończy, przyjdzie z nią porozmawiać. Panie były tu tydzień temu. Wszystko zostało, o ile wiem, omówione. Mamy nadzieję, że nic od tamtego czasu się nie zmieniło. Jeśli wolno mi coś podpowiedzieć, pani obecność nie jest już konieczna. Mówiła pani, że Nika ma mieć współlokatorkę? Dlaczego nie dostała osobnego pokoju? Mamy tylko dwuosobowe. Jednoosobowe są pooperacyjne. Alina nie uznała za stosowne tłumaczyć matce przy milczącej Nice, że dzieci lepiej lokować w towarzystwie z przyczyn psychologicznych. Dziecko pozostawione sobie samemu ma głupie myśli. Tak wyjaśnił Alinie doktor Orzechowski na etapie projektowania kliniki. Do pokoju wszedł w tym czasie wysoki przystojniak w wieku ogólno-biznesowym, ubrany ogólno-biznesowo i z najnowszą zapewne atomową komórką przy uchu. No, jesteś, rzuciła się na niego pani Mokrzycka. Zrób coś, bo to jest nie do wytrzymania. Przystojniak machnął na nią ręką i kończył rozmowę niewyraźnymi pomrukami. Co się stało? Zapytał. Alina wyjaśniła. No to w porządku przecież, Haneczko. Zostawimy Nikę i jedziemy do miasta. Pani... Przepraszam, jak się pani nazywa? Alina Grosik. Pani Grosik zajmie się Niką i wszystko będzie w porządku. Ty jesteś zbyt tolerancyjny, Tomaszu. Ależ nie, Haniu. To nie ma nic wspólnego z tolerancją. Po prostu wszystko jest w porządku. Nie jestem pewna. A ja jestem. Haniu, idziemy. Telefon do tego doktora masz? Doktor Orzechowski zadzwoni do pani, jak tylko będzie wolny, pospieszyła z zapewnieniem Alina. Chciałabym zobaczyć przynajmniej, w jakich warunkach Nika będzie mieszkać. Po co? Przecież widzisz, że tu jest w porządku. Do widzenia, pani Grosik. Ponura 14-latka dotąd nie powiedziała ani słowa. Alina uśmiechnęła się do niej i wzięła jej torbę. Do pani mówi się siostro? Nie, do mnie mówi się ciociu, jeśli oczywiście chcesz. Przecież musimy sobie jakoś radzić. Najważniejsze, że żyjemy. Z taką twarzą? Na buzi Niki widniały rozległe ślady oparzeń, a jakby tego było mało, jej lewy policzek deformowały ślady ubytków kostnych, pozostałe po wycięciu nowotworu. Wyreperujemy ci buzię. Będziesz jak nowa. Twój tata miał rację. U nas jest w porządku. To nie był mój tata. To był nowy mąż mojej mamy. Rozumiem. Ale mój tata płaci za tę klinikę. Opowiesz mi o tym? Po co? Czasami przyjemnie jest po prostu porozmawiać o życiu, o naszych bliskich. Masz kontakt z tatą? Mam, ale on pływa. No proszę, jesteś córką marynarza. Patrz, tu będziesz mieszkała z niejaką Becią Gliszczyńską. Fajna z niej dziewczynka, tylko trochę smutna. Tata jest kapitanem, ale pływa na darze młodzieży jako pierwszy oficer. Ach, to patrz, w sierpniu będzie w Szczecinie, na zlocie żaglowców, ucieszyła się Alina. Gdzie mieszkasz na stałe, Niko? Mieszkaliśmy w Gdyni, ale jak się rodzice rozwiedli, my z mamą przyniosłyśmy się do Koszalina, do Tomasza. Nika Mokrzycka, podobnie jak jej współlokatorka Becia Gliszczyńska, były operowane tego samego dnia. Mogłyby być siostrami, powiedziała Alina do pani Mokrzyckiej 2 dni po operacji, kiedy dziewczynki wróciły już z sali pooperacyjnej do swojego przyjemnego, nienasłonecznionego przesadnie pokoju. Były bardzo biedne i cierpiące, obie z twarzyczkami w opatrunkach i obie na etapie niewiary w pomyślne zakończenie kuracji.
są w tym samym wieku, miały podobne operacje, podobne rokowania. Mamy tu pokoje dla rodziców i nie kosztują one drogo. Lepiej jest, kiedy rodzice są blisko dzieci, zwłaszcza tuż po operacji. Pani Grosik, sytuacja wygląda tak, że mnie nie bardzo na rękę był ten termin operacji, ale doktor Orzechowski się uparł. Trudno. Dla mojego dziecka zrobię wiele, ale myślę, że teraz nie ma potrzeby, żebym przy niej siedziała dniem i nocą. Doktor mówi, że wszystko jest w najlepszym porządku. A my z Tomaszem planowaliśmy wyjazd na trekking na Kilimandżaro. Czy dobrze zrozumiałam, że to pani odpowiada za opiekę nad dziećmi? W sensie pozamedycznym. Chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumiały. Otrzyma pani od nas, mówię o Tomaszu Kaczmarku i o sobie, pewną gratyfikację pieniężną. Pani Mokrzycka sięgnęła do eleganckiej torby i wydobyła z niej kopertę. Tu jest pierwsza część wypłaty, a po naszym powrocie, jeśli Nika będzie zadowolona, wypłacimy pani drugie tyle. Chciałabym mieć pewność, że potrzeby mojej córki będą załatwiane w pierwszej kolejności. Alina miewała już podobne propozycje. Nie przyjmowała ich zresztą, ale żadna z nich nie wzbudziła w niej takiego obrzydzenia. Pani Mokrzycka miała w sobie coś nieprzyjemnego. Trekking na Kilimandżaro. Kiedy biedna, pokrojona i poszywana Nika najbardziej potrzebuje maminego wsparcia. Proszę schować swoje pieniądze, odezwała się Alina uprzejmym tonem. Mamy tutaj pewne zasady. Nie bierzemy żadnych gratyfikacji od klientów. Pani córka może liczyć na tak samo troskliwą opiekę jak inne dzieci. Uiścili państwo opłatę za jej pobyt i leczenie. Więcej nie trzeba. Pani Mokrzycka nie schowała koperty. Trzymała ją w ręce i majtała nią demonstracyjnie Alinie przed nosem. Boicie się CBA? Posądzenia o korupcję. Ja chcę sobie zwyczajnie kupić dodatkową usługę, droga pani. Nie ma w tym nic zdrożnego. Nikt pani w kajdany nie zakuje. Jeśli nawet pani nie weźmie, to opłacimy inną pielęgniarkę. Dodatkowa pielęgniarka nie będzie nice potrzebna. Co ty się, mama, martwisz? Stale tu ktoś łazi. Powiedz lepiej, co u ciebie. Fajnie, że przyszłaś. Matka usiadła na zielonym foteliku obok łóżka. No przyszłam, córeczko, przyszłam. Boli cię? Można wytrzymać. Gorzej, że wyglądamy jak małpy. Obie, Becia też. Mama, to jest straszne. Przecież wiesz, że to dla twojego dobra. No wiem, ale to trudno wytrzymać. Dzwoniłaś do taty? Nie dodzwoniłam się. Pewnie jest w morzu. Jak potrzeba, to go nie ma. Nicole, dziecko, mam do ciebie ważną sprawę. Jak ty się czujesz tak ogólnie? Tak ogólnie, mówiłam ci, można wytrzymać. A jaką masz do mnie sprawę? Bo jeżeli się dobrze czujesz, to widzisz, myśmy z Tomaszem zaplanowali ten wyjazd do Afryki. Nika znowu łypnęła spod opatrunków. Teraz? No teraz. Ta twoja operacja wypadła w niekorzystnym terminie. Ale doktor się upierał. No to trzeba się było zgodzić. Sama wiesz. Ale poumawialiśmy się z Tomasza znajomymi na taki trekking. Słuchaj, na Kilimandżaro. Kiedy chcecie jechać? Pojutrze. Bilety na samolot mamy już zabukowane. Matka nie patrzyła na nią, ale ponieważ Nika miała twarzyczkę całą w bandażach, i tak nie było na niej widać żadnych emocji. No to jedźcie, powiedziała, starając się, aby zabrzmiało to obojętnie. Po co od razu takie dramatyczne tony? Matka usłyszała jednak to i owo. To tylko 2 tygodnie. Będę do ciebie dzwoniła, pomyślała chwilkę. Może zresztą nie, bo z Afryki to musi być strasznie drogo. Macie tu całkiem dobre warunki. Wytrzymasz, córeczko. Tylko proszę cię bardzo, bez histerii. Nie wiadomo, czy przypadkiem płacz by ci nie zaszkodził. Przecież ja nie płaczę. Dzielna dziewczynka. Słuchaj, maleńka, ja będę lecieć. Wpadnę jeszcze jutro. Zostawiam ci trochę słodkości. Tu, w szufladzie. No pa. Nie całuję cię, bo nie mam w co. Do widzenia. Pani Mokrzycka odeszła, szeleszcząc obfitą spódnicą z falban w kolorze seledynowym. Przez chwilę w pokoju dziewczynek panowała cisza. Pierwsza odezwała się Becia.
Ryczysz? Nie ryczę, ale jest mi okropnie. Okropnie. Nie rycz, bo ci te całe opatrunki przemiękną. Pojadą i wrócą. Zadzwoń lepiej do taty. Przecież był poza zasięgiem. Może już nie jest. Dzwoń!
Nika chlipnęła, ale uznała słuszność argumentacji i usiadła na łóżku. Wybrała numer na komórce i okazało się, że Becia miała rację wręcz stuprocentową. Kapitan Mokrzycki odebrał natychmiast. Zaskoczyło to Nikę tak bardzo, że zamiast cokolwiek inteligentnego powiedzieć, ryknęła na dobre. Czym przeraziła swojego ojca śmiertelnie. Wykrzykiwał halo, Nikuś, nie płacz. Ale żadnego skutku to nie dało. Na szczęście Becia błysnęła przytomnością umysłu. Zlazła z łóżka i odebrała Nice telefon. Halo, powiedziała niezbyt wyraźnie, bo przeszkadzały jej opatrunki. Nika? Nie, koleżanka Niki. Mam na imię Becia. Niech pan się nie martwi, nic się nie stało. Nika ma chwilowy kryzys. Jak się wypłacze, to z panem porozmawia. Beciu, droga, ale dlaczego Nika płacze? Wiesz coś na ten temat? Wiem. Niki mama jedzie na śniegi Kilimandżaro i Nice się zrobiło przykro. Może by pan przyjechał? Nika zdołała opanować łzy i odebrała Beci słuchawkę. Już mogę. Tato, no jestem, dziewczynko. Mam naprawdę przyjechać? Tak. Ojcowskie ucho prawdopodobnie usłyszało w tym jednym słowie, co miało usłyszeć, bo kapitan Mokrzycki natychmiast zaczął intensywnie myśleć nad sposobem urwania się z pracy na 2 dni przynajmniej. Nikusia, kochanie, prawdopodobnie przyjadę. Nie na długo, ale przyjadę cię pocieszyć. Jutro nie dam rady. Wytrzymasz do pojutrza? Wytrzymam. Na pewno przyjedziesz? Na pewno. To cześć, kapitan. Będę na ciebie czekać. Powiedział, że przyjedzie. Masz tatę kapitana? No, tylko pracuje jako pierwszy oficer na darze młodzieży.
O matko!
Westchnęła nabożnie Becia, która dar widziała wyłącznie w telewizji. Ty, Nika, a dlaczego twoi rodzice się rozwiedli? Ja myślę, że właśnie przez dar. Częściowo, na pewno. Mama nie chciała, żeby tato pracował na żaglowcu, bo tam się mało zarabia. A tato strasznie kocha żaglowce. Ja go rozumiem. Jak zdam maturę, pójdę na Akademię Morską. Teraz kobiety pływają. Tato cię kocha, nie? No, mama nie pozwala mu się ze mną widywać, wiesz? Oni się rozwiedli 5 lat temu, jak miałam 9 lat. Dopiero jak zachorowałam na tego raka, mama trochę odpuściła. Oni są strasznie naiwni, ci dorośli. Mama myślała, że ja nic nie wiem, a ja wszystko wiedziałam. Teraz też wiem, że to tata płaci za jakieś tam dodatkowe implanty dla mnie, czy coś w tym rodzaju. Nowe sztuczne kości.
Były to Dziewice do boju Moniki Szwaj. Czytała Anna Kert. Książka do posłuchania z tolshipami w tle w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.